Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Szpinka. Proszę Państwa, mam przed sobą interesujący, na pewno interesujący, to jest właściwe określenie, interesujący materiał niejakiego Budzisza z portalu wpolityce.pl. Interesujący z punktu widzenia tego, co myślą w Rosji o dalszym rozwoju sytuacji. A co myślą w Rosji ludzie z ważni? Przywoływane są opinie trzech ważnych osób, ale zanim do tego wrócę, wrócę. Chciałem powiedzieć, że moja opinia o panu Budziszu jest niezmienna, to znaczy zakładam, że on zna rosyjski dobrze, zakładam, że no właśnie, zna rosyjski, to pewne. Natomiast czy on rozumie Rosję, a to już zupełnie inna sprawa, nie podejmuje się odpowiedzieć na to pytanie. Być może tak. Natomiast od zawsze twierdzę, że nie powinien się wypowiadać w ogóle w sprawach chińskich i on tutaj jakby idzie torem, który zawsze mu proponowałem. On o Chinach mówi ustami Rosjan. Znaczy przytacza opinię Rosjan, na tych trzech Rosjan, właściwie tych dwóch Rosjan, jak to sobie wyobrażają współpracę z Chinami. Mam wątpliwości spore co do tych akapitów, w których pan Budzisz zabiera głos sam w sprawach chińskich, chińsko-rosyjskich, bo tutaj myślę, że jest zdecydowanie słabszy niż w tych sprawach rosyjsko-zachodnich, relacjach rosyjsko-zachodnich. Ale rzecz jest warta przeczytania, warta przesłuchania. To już tam jak Państwo życzą sobie, czy będziecie to czytać w portalu w polityce, czy wolicie z moimi komentarzami. Bardzo dużo jest materiałów chińskich i właśnie dlatego zamierzam to Państwu przedstawić pewnie w dwóch odsłonach. Dobrze. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, jako że przeczytałem ten materiał, mogę powiedzieć tylko tyle, że to hurra optymistyczne, ten hurra optymistyczne akcenty, które się pojawiają w polskich mediach, wśród polskich polityków, a jakoby Rosja już prawie przegrywała tam na Ukrainie, no myślę, że to jest daleko, daleko niewłaściwe. I to, że ta wojna się skończy lada chwila, to jest dalece niewłaściwe, biorąc pod uwagę wypowiedzi właśnie tych trzech Rosjan. Zwróćcie Państwo uwagę, ja w każdym razie będę bardzo ściśle zwracał uwagę na to, bardzo mocno zwracał uwagę na to, co ci Rosjanie mówią o stosunkach z Chinami. I jaki jest prawdziwy stosunek Chin do tej awantury. I teraz cytuję. Artykuł jest z 27. Rosyjski plan zwycięstwa na Ukrainie, jak i w wojnie z Zachodem. W tym ujęciu Rosja przeszła Rubikon, nie ma już nic do stracenia. Myślę, że to zdanie to jest chyba tego Budzisza. Lit. Piątkowa konferencja prasowa generała Sergeja Rudzkoja, dowódcy operacyjnego rosyjskich sił zbrojnych, jest istotna, bo jak się wydaje, odsłania kontury planu politycznego Moskwy, tego, w jaki sposób Kreml chce rozegrać i ma nadzieję wygrać obecne starcie z Zachodem. I cytuję tekst. Przypomnijmy, że rosyjski generał poinformował o zakończeniu pierwszego etapu wojny na Ukrainie i przejściu do kolejnej fazy. Ważna jest też interpretacja dotychczasowego przebiegu konfliktu, który w opinii rosyjskich sztabowców przebiega zgodnie z planem. Ciekawe. Na czym zatem miał polegać tenże plan? Rutskoj zaznaczył, że głównym wojennym celem Moskwy było wyzwolenie, w cudzysłowie oczywiście, terenu Donbasu, czyli osiągnięcie granic administracyjnych z roku 2014 obydwu republik ludowych. To już się prawie stało, bo jak powiedział, rosyjskie wojska kontrolują już 93% obszaru republiki tak zwanej Ługańskiej i 54% Donieckiej. W Ługańsku już zapowiedziano referendum w sprawie przyłączenia do Rosji, co oznacza, że możemy mieć do czynienia z politycznym planem inkorporacji zajętych przez Rosjan terenów Ukrainy. Teraz, i na tym polega druga faza planu wojennego rosyjskich sztabowców, wojska mają koncentrować się przede wszystkim na walkach na południu Ukrainy, po to, aby zacząć kontrolować cały Donbas. To, co zachodni politycy uznali za zmianę celów wojennych Moskwy, wymuszoną wielkimi stratami i zatrzymaniem ofensywy na Kijów, rosyjski generał ocenia zupełnie inaczej. Otóż jego zdaniem działania sztabu generalnego, nie sztab generalny, tylko sztabu generalnego, miały dwie opcje. Przeprowadzenie ograniczonej operacji w rejonie Donbasu, ale wtedy zawsze groziłoby kontratak strony ukraińskiej, lub mógł wybrać inny wariant, szerzej zarysować uderzenie, związać siły Kijowa na północy po to, aby uzyskać przewagę na południu. No, jest to jakieś powiedzenie. To jest Rutskoj. I podtytuł: jaka jest strategia Moskwy? Po pierwszym miesiącu wojny rosyjskim siłom zbrojnym, jak argumentuje generał Rutskoj, udało się też doprowadzić do faktycznej demilitaryzacji Ukrainy, niszcząc w znacznym stopniu jej potencjał wojenny, ale również infrastrukturę przemysłową niezbędną do jego odbudowy. Wypowiedzi te w oczywisty sposób będą czymś w rodzaju racjonalizacji post factum rosyjskich niepowodzeń na północy Ukrainy i w rejonie Charkowa. Warte są odnotowania nie dlatego, że należy przywiązywać wielką wagę do kłamstw wypowiadanych przez dowódcę rosyjskich wojsk operacyjnych, ale dlatego, że odsłaniają strategię Moskwy, która podlega pewnej ewolucji. Wydaje się, że Rosja zrezygnowała nie tylko z idei zdobycia kontroli nad Ukrainą i ustanowienia w Kijowie przyjaznego jej rządu, ale również godzi się z myślą, że demilitaryzacja Ukrainy narzucona jej w ewentualnym traktacie pokojowym nie będzie miała miejsca. Słowa generała Rutskoja o demilitaryzacji de facto w cudzysłowie są potwierdzeniem zarówno takiego rodzaju podejścia, jak i tego, że Moskwa po tym, jak osiągnie zadowalające postępy na południu Ukrainy, czyli zdobycie Mariupola, może po prostu ogłosić zakończenie operacji i utrzymać znaczące siły w zajętych przez siebie ukraińskich prowincjach, próbując skłonić Kijów do zaprzestania działań wojennych. Ta strategia zamrożonego konfliktu, trochę na wzór trwającego już 70 lat rozejmu między obydwoma Koreami, może pozwolić Putinowi na ogłoszenie zwycięstwa na skutek steroryzowanej i ogłupianej propagandą wewnętrzną publiczności. Cytuję dalej. Ale jak wygrać wojnę z Zachodem, skłaniając go do akceptacji nowych warunków i nowego układu sił? Proszę Państwa, to jest druga część, w mojej opinii, to jest druga część, bardzo istotna część tego artykułu, albowiem tutaj będzie mowa o dwóch wywiadach, których udzielił Andrzej Szuszencow, dyrektor programowy Klubu Wałdańskiego i dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych MGIO i MO, oraz Fiodor Łukianow, również dyrektor programowy w Klubie Wałdańskim, a zarazem dyrektor naczelny periodyku Rosja w globalnej polityce. A MGIMO, to ile ja sobie dobrze przypominam, to był Uniwersytet imienia Łomonosowa, ale głowy nie dam. Mogę się mylić. Zaraz to zresztą sprawdzę. No więc sprawdziłem i miałem rację, ale nie do końca. Po części miałem, powiedzmy sobie, po części miałem rację, albowiem MGIMO, to jest oczywiście Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a który powstał w 1944 roku z utworzonego, a w 1943 roku Wydziału Stosunków Międzynarodowych właśnie Uniwersytetu Moskiewskiego. A od 1994 roku jest samodzielnym uniwersytetem. Dobrze, to jest to tak w kwestii formalnej. Tu chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że ten Suszenców to nie jest jakaś hetka pętelka, nie jest jakiś tam mały dupek. Nie, zarówno fakt, iż obydwaj panowie, zresztą Suszenców i Łukianow są zasiadają w klubie wałdajskim, są dyrektorami programowymi klubu wałdajskiego, no o czym świadczy. Więc tą drugą część pozwolę sobie zachować, znaczy oddzielić od tej pierwszej części, którą właśnie kończę. Właśnie dlatego, że tutaj w tej pierwszej części głos zabrał Rudzkoń, czyli wojak. No i on ewentualnie, on pokazał jak to będzie wyglądała, jak jemu się wydaje, że wyglądała najbliższa przyszłość z punktu widzenia militarnego, a i można wyciągać wnioski, jak to będzie wyglądało przyszłość z punktu widzenia politycznego. Natomiast obydwaj panowie, o których wypowiedzi cytuję tenże Budzisz, będą mówili bardziej o Chinach, zdecydowanie bardziej o Chinach. Znaczy zdecydowanie bardziej o polityce, o sprawach politycznych. W tym również właśnie bardzo mocno akcentowane będą Chiny, sprawa chińska. Czy chińska obecność w tymże całym interesie. Zapraszam Państwa, kończę zatem tę część i zapraszam Państwa na kolejną część. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.